Dowiecie się dzisiaj, ile ciał może zmieścić się na WSC i jak nie należy polować. Zapraszam na kryminalną historię Polski w zbrodniach prowincjonalnych. Na początku muszę zastrzec, że tak, faktycznie w tym odcinku niestety ucierpi jeden kot, za to kury zostaną oszczędzone. Kot nie będzie jednak tak długo cierpiał, jeśli kogoś to pocieszy. Zygmunt właśnie to usłyszała i zaczęła wyrażać swoje niezadowolenie, jeśli może słyszeliście przed chwilą. Oprócz tego w dzisiejszym odcinku będą poruszone dwa kontrowersyjne tematy: polowania i kara śmierci, czyli w sumie tematy dość zbieżne, no bo w obu przypadkach chodzi o odbieranie życia drugiej żywej istocie. Czasem pytacie mnie w komentarzach, co myślę o karze śmierci, czasem też piszecie swoje opinie na ten temat. Ja zwolenniczką kary śmierci nie jestem, jak już pewnie to wspominałam kilka razy, nawet jeśli jej brak oznacza utrzymywanie przestępców latami w więzieniach, to uważam, że jest to pewna cena, którą rozwinięte społeczeństwa muszą płacić za ten rozwój. Finansowanie systemu penitencjarnego jest częścią tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, i nie widzę większego sensu w obrażaniu się na to. Nawet jeśli większość tych przestępców, na których wykonuje się kary śmierci, faktycznie na karę zasługuje, to jednak znane są przypadki pomyłek w sądach, o czym wszyscy doskonale wiemy, fałszywych oskarżeń. Były takie historie nawet w tym podcaście. Były też takie historie, w których wykonano karę śmierci na kimś, co do kogo były poważne wątpliwości, czy w ogóle popełnił przestępstwo. A w momencie, kiedy wchodzi kara śmierci, no to wiadomo, nie da się już tego cofnąć. I to jest chyba najgorszy scenariusz, jaki można sobie wyobrazić, i choćby dlatego jestem przeciwniczką tej kary. Drugi temat to polowanie. Ja znam te wszystkie argumenty, że to jest kontrolowanie populacji zwierząt i tak dalej, ale jednak umówmy się, fani myślistwa nie chodzą na polowania z obowiązku, troski o populację w lesie i tak dalej. Coś takiego mógłby robić leśniczy, gdyby była taka potrzeba. Jeśli dla kogoś to jest jedyny sposób na wyżywienie rodziny, to też jestem w stanie to zrozumieć i zaakceptować, chociaż wydaje mi się, że dzisiaj w Polsce no to raczej mało kto z takich pobudek poluje. Wszyscy inni polują dla sportu, dlatego że zabijanie zwierząt sprawia im w jakiś sposób przyjemność, daje satysfakcję, i nie ukrywam, że fakt, że ktoś ma takie hobby, jest dla mnie dość niepokojący. Jeśli wśród Was są osoby, które polują i którym nie podoba się to, co mówię, no to przykro mi, ale tak właśnie uważam. No i już żadnego usprawiedliwienia nie ma dla tych, którzy polują nielegalnie, dla kłusowników, którzy do tego wszystkiego jeszcze nie zachowują niezbędnych środków bezpieczeństwa, i właśnie taki przypadek będziemy dzisiaj omawiać. To skoro już te wyjaśnienia mamy za sobą, to wyobraźmy sobie, że jest rok 1978, ten sam co w odcinku o rzekomym lądowaniu UFO w Emilcinie, do którego doszło dosłownie kilka dni przed wydarzeniami, o których opowiem dzisiaj. Także jeśli jeszcze nie słuchaliście, to zapraszam do tamtego odcinka, tam mówiłam o tym, co się działo. Powiem teraz tylko, że jest to rok, który chyba najbardziej wszyscy zapamiętamy z tego, że Karol Wojtyła został wówczas papieżem, chociaż to wydarzyło się kilka miesięcy później. Naszym dzisiejszym miejscem akcji jest Wola Życińska, wieś położona w gminie Wielgomłyny w województwie łódzkim, chociaż w latach, o których dzisiaj będziemy mówić, było to jeszcze województwo piotrkowskie, bo było to w czasach, kiedy Polska podzielona była jeszcze na 49 województw. Wola Życińska liczy sobie obecnie zaledwie 21 mieszkańców i ta liczba spada z roku na rok, od lat 90. zmniejszyła się o połowę. Jest to więc obecnie taka typowa, wymarła wioska, z której uciekają młodzi, a zostają głównie ci, którzy nie są za bardzo w stanie zacząć życia gdzieś indziej. Średnia wieku tutaj to 53 lata, czyli dużo powyżej średniej krajowej, która w Polsce wynosi 36 lat. Co ciekawe, jest tutaj zero mieszkańców pomiędzy 30 a 40 rokiem życia. Stan sanitarny jest tutaj taki, że aż trudno uwierzyć, że ludzie żyją w taki sposób w XXI wieku. Wiem, że mówimy o roku 78, więc dzisiejsze statystyki są mało adekwatne, ale wystarczy pomyśleć, że skoro dziś jest tak, jak jest, no to wtedy musiało to być jeszcze na niższym poziomie. 36% gospodarstw ma kanalizację, a 40% spłukiwany ustęp, czyli 60% mieszkańców tej miejscowości przez cały rok, mróz nie mróz, zasuwa do wychodka z dziurą w ziemi. Jak słyszeliście, nawet Zygmunt, czyli moja kotka, nie może w to uwierzyć. Dzisiaj się jakoś wyjątkowo uaktywniła w trakcie mojego nagrywania, chyba dlatego, że usłyszała, że będzie mowa o poszkodowanym kocie. W roku 1978 Wola Życińska była jedną z wielu wsi w Polsce, w których nie działo się za wiele. Życie płynęło swoim tempem, sianie, zbieranie, żniwa. Wioskę otaczają lasy, w których żyje trochę zwierzyny, także są to również tereny atrakcyjne dla tych, którzy polują. W pobliżu przepływa rzeka Pilica, dziś często są tu organizowane spływy kajakowe, ale kiedyś w niewielkim stopniu inwestowano tu w rozwój turystyki, także była to taka typowa wsi spokojna, wsi wesoła, przynajmniej pozornie. Był maj, czas komunii, wielkie wydarzenie w życiu 8-9-latków i ich rodzin. Do dziś pamiętam, jakie emocje u mnie wzbudzały te białe sukienki komunijne i jak nie mogłam się doczekać, kiedy sama taką będę mogła założyć. I Beatka z Woli Życińskiej właśnie miała tego zaszczytu dostąpić. Beata była jednym z pięciorga dzieci Bolesława i jego żony. Jej rodzice mieli 6 hektarów ziemi, więc nie jakoś bardzo dużo, zwłaszcza na taką dość liczną rodzinę. Ale oprócz prowadzenia gospodarstwa, Bolesław należał też do koła łowieckiego Jeleń i był tam strażnikiem. Ta sprawa w ogóle była opisywana w 2013 roku w dodatku do Dziennika Łódzkiego i większość informacji, do których udało mi się dotrzeć, pochodzi właśnie z tamtych publikacji. W źródłach są linki do elektronicznej wersji artykułu i galerii zdjęć. Był ciepły piątkowy wieczór, a komunia miała się odbyć w niedzielę rano. Zatem było już po wszystkich przygotowaniach w kościele, egzaminach z religii, biały strój wisiał gotowy w pokoju, a rodzice szykowali przyjęcie komunijne, na którym miała się zjawić cała rodzina. Ponieważ rzecz działa się na wsi, to oczywiście nie mogło się obyć bez swojskich wędlin. Zapach był niesamowity, wszystko świeże, naturalne, robione na wsi, także rodzina nie mogła się powstrzymać i zaczęli próbować tych przysmaków przywiezionych przez Bolesława, bo w domu była już część komunijnych gości, tych, którzy przyjechali w odwiedziny z dalszych części Polski i zostawali na cały weekend, także w gospodarstwie w Woli Życińskiej. Było bardzo wesoło, dzieciaki się bawiły na podwórku, dorośli rozmawiali, próbowali przysmaków i tę sielankę przerwały strzały. Było już ciemno, strzały dochodziły gdzieś z pobliskiego lasku. Bolesław, który był strażnikiem i miał pod swoją opieką okoliczne tereny łowieckie, postanowił sprawdzić, co tam się dzieje. Gdyby w lesie odbywało się jakieś oficjalne, legalne polowanie, no to kto jak kto, ale on powinien o tym wiedzieć. A w związku z tym, że takich informacji nie miał, można było przypuszczać, że pojawili się tam kłusownicy. Strzały usłyszał również jego sąsiad Marek, który właśnie wychodził od swojej narzeczonej. Para była w trakcie przygotowań do ślubu, robili listę gości, do których mieli wysłać zaproszenie. No i Marek chciał zapytać Bolesława o kontakt do jednego z nich. No i po drodze, idąc do jego gospodarstwa, usłyszał strzały. Także obaj udali się w tamtym kierunku, żeby sprawdzić, co się w ogóle wydarzyło. I wkrótce dało się słyszeć jeszcze kolejne strzały i głosy mężczyzn dobiegające gdzieś z ciemności. Mogłoby się wydawać, że rodzina w tym czasie była przerażona, siedziała, nasłuchiwała, szukała, ale tak wcale nie było. Strzały nie stanowiły tutaj jakiejś rzadkości. Bolesław sam miał dubeltówkę, nieraz jej używał. Sąsiedzi przyprowadzali mu czasem psy lub inne zwierzęta, które trzeba było uśpić. A też nielegalne polowania na zwierzęta w lesie takim znowu wydarzeniem rzadkim nie były. Mieszkańcy okolicy czasami tutaj strzelali do zwierząt, także rodzina szykowała się do snu bez jakichś specjalnie złych przeczuć, sądząc, że Bolesław po prostu robi jedną z tych rzeczy, które robił wielokrotnie. Żona Bolesława, Barbara, zmęczona przygotowaniami do przyjęcia komunijnego, krzątaniem się wokół gości, przysnęła przy stole w kuchni, gdzie postanowiła zaczekać na męża, ale gdy ocknęła się około godziny 3 w nocy, nadal go nie było. To było trochę niepokojące, ale rozespana pomyślała, że może poszedł spać na siano. Noc była ciepła, w gospodarstwie mnóstwo ludzi, także trudno było za wszystkimi nadążyć. Barbara położyła się więc do łóżka i zasnęła. Jednak gdy w sobotę wstała około 7 rano, Bolesława nadal nie było. Nie znalazła go nigdzie w budynkach gospodarczych, na sianie. I nic nie wskazywało też na to, żeby poprzedniego wieczora wrócił do domu. Barbara zajrzała więc do sąsiadów, rodziców Marka, z którym Bolesław wyszedł poprzedniego wieczora. Zawsze istniała możliwość, że panowie później, jak wrócili, usiedli sobie gdzieś na kielicha i tak się to jakoś przeciągnęło. No ale rodzice Marka byli zdziwieni jej wizytą. Ich syn spędzał wieczór u swojej narzeczonej, miał zostać u niej na noc, więc to, że nie było go w domu, w ogóle ich nie zaniepokoiło. Barbara nie przejęła się tym jakoś przesadnie. Chyba była przyzwyczajona do tego, że jej mąż prowadzi taki dość rozrywkowy tryb życia. Nie było dla niej niczym szokującym, że mógł wieczorem spotkać jakichś kolegów i razem z nimi sobie gdzieś popić, a potem zasnąć. Miała zresztą pełne ręce roboty przed zbliżającym się przyjęciem, więc zamiast latać po wsi i szukać Bolesława, zajęła się po prostu pracą, uznając, że i tak w końcu sam wróci, nie pierwszy, nie ostatni raz. Chociaż może właśnie ostatni. Bo minęło południe, a Bolesław wciąż nie wracał. Barbara zajrzała do leśniczówki, która stanowiła jedno z miejsc, w którym jej mąż mógł przebywać, ale tam również nikt go nie widział. Poprosiła więc leśniczego, żeby zawiadomił milicję. Tak też się stało i jeszcze tego samego dnia zarządzono przeszukanie okolic Woli Życińskiej. Jak się okazało, razem z Bolesławem zaginął również Marek, który nie wrócił ani do domu swojej narzeczonej, ani do rodziców i od tamtej pory również nikt go nie widział. W poszukiwaniach brali też udział mieszkańcy wioski, którzy zgłosili się do pomocy, jednak w sobotę nadal niczego nie znaleziono i nikt nie miał pomysłu na to, co mogło się stać z Bolesławem i Markiem. W niedzielę miała być komunia, wielkie przyjęcie, zabawa, ale zamiast tego trwały poszukiwania zaginionych mężczyzn. I w niedzielę jeden z uczestników tych poszukiwań znalazł na ziemi kilkadziesiąt metrów od gospodarstwa Bolesława łuski po nabojach. Kilka dni później odnaleziono kolejne kawałek dalej w zagajniku. O tym, że tamtej nocy padły jakieś strzały, było wiadomo od początku. Tyle, że znalezione łuski nie pochodziły z broni myśliwskiej, jak można było podejrzewać, ale z pistoletu. I to prawdopodobnie takiego, jakim posługiwała się w tamtym czasie milicja. Pistoletu P-64. Nie była to oczywiście broń myśliwska, co czyniło sprawę jeszcze bardziej zagadkową. Oczywiście pierwszymi, których należało w tej sytuacji sprawdzić, byli milicjanci z pobliskich posterunków, bo to przede wszystkim oni mieli dostęp do takiej broni. Oficjalnie jednak milicjanci nie byli w tym czasie wzywani do żadnej interwencji w tamtej okolicy, żaden z funkcjonariuszy nie miał powodu, żeby tam do kogoś strzelać, należało więc przede wszystkim sprawdzić służbowe pistolety wszystkich milicjantów. No bo jeśli naboje wystrzelono z jednego z nich, to laboratorium kryminalistyczne powinno być w stanie stwierdzić, z którego pistoletu ten strzał padł. Ustalenie tego nie trwało długo. Już w czwartek, niecały tydzień od zaginięcia Bolesława, zatelefonowano z Warszawy, że udało się rozpoznać broń, z której padły strzały w piątkową noc. Pistolet należał do Zygmunta Korgula, 26-letniego milicjanta, męża i ojca 10-miesięcznego dziecka. Zygmunt pracował w komendzie w Częstochowie jako pomocnik oficera dyżurnego. Został tam przeniesiony jakiś czas wcześniej po wypadku, podczas którego stracił palec wskazujący. Po nocy na komisariacie Korgul przyznał się do zabójstwa Bolesława i Marka oraz wskazał miejsce, w którym ukrył ich zwłoki. Wsypał też przy okazji swojego wspólnika, który towarzyszył mu tamtej nocy i był świadkiem całego zajścia, czyli Czesława. Opowiedział też o tym, co wydarzyło się w Woli Życińskiej i to, co Zygmunt i Czesław wyprawiali tamtej nocy, można podsumować jednym zdaniem: tak to jest, jak się da broń do ręki dwóm pijanym idiotom. W piątek 19 maja 1978 roku Zygmunt Korgul zaczął pić jakoś po 12 w południe. U sąsiada było akurat świniobicie, już kiedyś mówiłam, że nie znoszę tego słowa i podtrzymuję to. Była wódka, piwo, wino, znowu wódka, trochę tu, trochę tam, z tym sąsiadem, z tamtym znajomym. Taki clubbing, tylko w wersji prowincjonalnej. Piąteczek, piątunio, następnego dnia Zygmunt nie miał służby, no to korzystał z życia. Po tym alkoholowym maratonie wsiadł na WS-kę. Dla tych, którzy są młodsi i mogą nie kojarzyć, co to WS-ka, takie krótkie wyjaśnienie. To jest taki motocykl, który był bardzo popularny w czasach PRL-u, produkowany w Polsce jakoś do lat 80., ale jeszcze w latach 90. na wsi na tych starych WS-kach mnóstwo ludzi jeździło, można je było wszędzie zobaczyć. W tym momencie chciałam jeszcze zauważyć, że w opinii o Korgulu, którą przytoczono później w sądzie, napisano, że jest spokojny, nikt się na niego nie skarży i nie ma nałogów. Myślę, że to dobrze pokazuje standardy PRL-owskiej wsi, skoro to, jak się zachowywał Korgul, mieściło się w normie. Choć inna sprawa, że skoro był milicjantem, to nawet gdyby ktoś miał powody, żeby się na niego skarżyć i uważał, że robi coś poniżej normy, to komu niby miałby się na niego poskarżyć? Wiadomo, że nikt nie chciał zadzierać z milicjantem. A więc było już ciemno, Zygmunt po całym dniu picia wsiadł na motocykl i stwierdził, że jedzie na polowanie. Super pomysł. Żeby było mu raźniej, wziął ze sobą kolegę Cześka, a Czesiek zabrał karabinek sportowy, na który nie miał wprawdzie zezwolenia, ale kto by się tym przejmował. W końcu jechał na nielegalne polowanie po pijaku z milicjantem. Co może pójść nie tak? Czesiek zresztą sam był strażnikiem koła łowieckiego, ale nie tego samego co Bolesław. No i strażnik Czesław wspólnie z milicjantem Zygmuntem, stróże porządku, urządzili sobie takie polowanie, że Czesław ganiał na motocyklu sarnę po łące, usiłując ją oślepić światłami WS-ki, a Zygmunt w tym czasie próbował strzelić do niej z KBKS-u, ale nie trafił. Co jakoś bardzo mnie nie dziwi. Co w takim razie zrobili? Zastrzelili kota. Konkretnie to Czesław w okolicach mostka nad rzeką przepływającą w pobliżu zauważył gdzieś tam przemykającego przez łąkę kota. No i ponieważ nie wyszło z sarną, to postanowił chyba, że chociaż kota ustrzeli, nie wiem co miał wtedy w głowie, ale chyba musiał być bardzo z siebie dumny, bo tego martwego kota zabrał na bagażnik WS-ki i panowie ruszyli dalej. Nie wiem, czy chciał się pochwalić tym trofeum w kole łowieckim, czy co. Bohaterski pogromca kotów. Aż mi się niedobrze robi, jak słucham o takich ludziach. No w każdym razie ruszyli dalej na tym motocyklu, ale strzały zwróciły już uwagę mieszkańców wsi i kiedy Zygmunt i Czesław chcieli jechać dalej, na mostku wyszedł im naprzeciw Bolesław, który próbował zatrzymać motocykl. Mężczyźni zdołali go jakoś tam wyminąć w ostatniej chwili, przejechali kawałek i nie wiedzieli za bardzo co robić dalej. Rozpoznali mężczyznę, który próbował ich zatrzymać, wiedzieli, że był strażnikiem z koła łowieckiego, ale nie mieli pewności, czy on w tych ciemnościach domyślił się albo zobaczył, kim oni byli. Chcieli się najpierw zorientować, czy Bolesław ich rozpoznał i zachowali się jak prawdziwi szpiedzy z wyłączonymi światłami, martwym kotem w bagażniku, narąbani jak Messerschmitty, podjechali do gospodarstwa Bolesława, tam zaczaili się w pobliskich krzakach, żeby podsłuchać, co będzie mówił, jak wróci do domu. No więc motor zostawili gdzieś tam po drodze, sami w tych krzakach czekali, ale nawet na to, żeby się schować i przeczekać, Zygmunt był chyba za głupi albo za bardzo pijany. Bolesław i Marek natomiast zamiast iść do domu, minęli zabudowania, no i rozglądali się dalej za kłusownikami. Kiedy minęli zarośla, w których ukrywał się Zygmunt, ten wyszedł na drogę i strzelił w powietrze, nie wiedzieć czemu. Wydawało mu się chyba, że mężczyźni się przestraszą i uciekną. No ale się pomylił. I już po chwili doszło do konfrontacji. W tym momencie było już jasne, że Bolesław wie, z kim mają do czynienia. Zygmunt pochodził z tej samej okolicy, chodził do szkoły razem z Markiem. Jego rodzice dobrze znali Bolesława, który zresztą od dawna podejrzewał, że Zygmunt kłusuje w pobliskich lasach. No i teraz ruszył w jego kierunku, nie przejmując się zupełnie tym, że mężczyzna ma pistolet, z którego do niego mierzy. Zygmunt jeszcze mu coś tam groził, ale Bolesław chyba sądził, że ten nie odważy się do niego strzelić. W każdym razie nie powstrzymało go to, ruszył w kierunku Zygmunta i wtedy ten oddał strzał. Trafił Bolesława w brzuch. Gdy ten nie zatrzymał się po tym, jak został postrzelony, oddał drugi strzał, tym razem trafiając w serce. Kolejne dwa strzały uśmierciły Marka, który próbował jeszcze protestować. No i co teraz? Zygmunt i Czesław wymyślili, że te dwa ciała zabiorą ze sobą na WS-kę. Posadzili zwłoki na motocyklu pomiędzy sobą, tak żeby wyglądały, jak gdyby siedział tam żywy człowiek. Nie jestem przekonana, czy za jednym zamachem oba ciała wywieźli, czy też zrobili dwa kursy. Ktoś może twierdzić, że to niewykonalne, ale ja pamiętam jeszcze z dawnych czasów, jak na WS-ce się potrafiła zmieścić czteroosobowa rodzina z psem, więc jestem skłonna uwierzyć, że zmieściło się na niej dwóch żywych mężczyzn, dwóch martwych i jeden martwy kot. Dobrze, że tej sarny im się nie udało upolować, bo z sarną to już by się na pewno nie pomieścili. Na zdjęciach z wizji lokalnej widać tylko 3 mężczyzn na tym motocyklu, także możliwe, że jednak pojedynczo ich wywozili. I tak jeszcze, żeby była jasność, to się nie działo gdzieś na jakimś kompletnym odludziu. W źródłach macie kilka zdjęć z tej wizji lokalnej i tam widać, że działo się to wprawdzie w jakimś takim niewielkim zagajniku pomiędzy drzewami, ale kilka kroków dalej już normalnie widać płoty, domy, zabudowania, także to się działo wszystko na drodze, na terenie wsi. Pewnie większość ludzi już spała, pozostali może po prostu woleli się nie interesować za bardzo tym, co się działo, nie wiem, ale w każdym razie no nie było żadnych świadków. Skoro nawet rodzina Bolesława niespecjalnie się przejęła, słysząc strzały, pomimo że wiedzieli, że on tam poszedł, no to co dopiero obcy ludzie. Nie wiem, jakieś żelazne nerwy chyba mieli ludzie w tej wiosce. Odjechali kilka kilometrów od wsi i tam w lesie położyli ciała, przykrywając je trawą, po czym wrócili do domów, udając, że nic się nie stało. W poniedziałek Zygmunt wrócił na miejsce, w którym porzucili ciała, żeby je zakopać, żeby nie zwracać na siebie uwagi, jadąc z całą łopatą, odczepił trzonek, pojechał z samą tą częścią służącą do kopania. Jak mówi internet, ta część nazywa się stylisko, a więc stylisko schował pod kurtką, wykopał w lesie płytki grób i tam pochował Bolesława i Marka. Tam też w piątek rano, tydzień po zaginięciu, ich ciała znalazła milicja. Dokładnie tam, gdzie wskazał im je Zygmunt. W sprawie wszystko było jasne. Nie potrzeba było jakiegoś wielce skomplikowanego śledztwa, dowody były na miejscu. Przygotowania do procesu zajęły zaledwie 3 miesiące. Oprócz zabójstwa Zygmunt miał odpowiedzieć też za złamanie kilku paragrafów dotyczących kłusownictwa. Wspólnie z nim był sądzony również Czesław, któremu zarzucono pomoc w ukryciu zwłok, kłusownictwo i nielegalne posiadanie broni. Z tym ostatnim wymiar sprawiedliwości oprzedł się dość łagodnie, bo Czesław dostał 5 lat pozbawienia wolności. Jednak Zygmunt był w znacznie gorszej sytuacji. Po zaledwie jednej rozprawie zapadł już wyrok. Korgul został uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na karę śmierci. Sędzia uzasadnił ten wyrok, mówiąc, że Zygmunt Korgul ma, cytuję, wewnętrznie głęboko negatywną osobowość moralno-etyczną, cokolwiek by to znaczyło, oraz że ta osobowość nie daje gwarancji właściwego współistnienia w społeczeństwie w sytuacjach konfliktowych, jakie nastręcza życie. Pojawiło się tam też takie zdanie, że jego działanie cechowała swego rodzaju premedytacja. I to już w ogóle jest dla mnie trochę niezrozumiałe, co najmniej naciągane, no bo cóż takiego znaczy swojego rodzaju premedytacja? Albo ktoś coś robił z premedytacją, albo nie. Szczególnie jeśli skazuje się kogoś na śmierć, to takie uzasadnienie chyba powinno być trochę bardziej precyzyjne. Pojawiają się tam oczywiście też inne argumenty, takie, że oskarżony postępował bezwzględnie, że chciał uniknąć kompromitacji, ewentualnych konsekwencji, jakie na pewno pojawiłyby się w związku z tym, że złamał prawo, że kłusował, że wykorzystał do tego służbową broń i żeby tego uniknąć, po prostu bez zastanowienia pozbawił życia niewinnych ludzi. Co jest oczywiście prawdą i trudno z tym jakkolwiek polemizować, bo jedynym powodem tak naprawdę było to, żeby ukryć fakt, że ganiał po łące sarnę z cudzą niezarejestrowaną bronią, a jego ziomek idiota zastrzelił kota. Oczywiście czekałyby ich za to jakieś kłopoty, konsekwencje, może sprawa w sądzie, może grzywna, wyrzucenie z pracy, no ale nie kara śmierci. Więc skoro był gotowy poświęcić z takich pobudek ludzkie życie, no to jakiejś przesadnie szlachetnej natury zapewne nie miał. Najbystrzejszy chyba też nie był, skoro strzelał ze swojego służbowego pistoletu. Oczywiście tutaj fakt, że przez cały dzień pił alkohol, na pewno mu nie pomógł w trzeźwej ocenie sytuacji. Sam Zygmunt do końca jakby nie podał żadnej motywacji, twierdził, że sam nie wie, dlaczego właściwie to zrobił. Chociaż ten człowiek nie budzi we mnie nawet cienia sympatii. Muszę przyznać, że szokujące jest dla mnie to, że można kogoś tak lekką ręką skazać na śmierć po jednej rozprawie. Obrońca Korgula wniósł wprawdzie o rewizję wyroku, twierdził, że fakty, które przedstawiono przed sądem, zostały przeinaczone, a kara jest rażąco niewspółmierna do winy oskarżonego. Jednak to nie przyniosło żadnych rezultatów. Wyrok wykonano w łódzkim areszcie śledczym przy ulicy Stokowskiej. Było to miejsce, w którym swój żywot zakończyło wielu morderców, wykonywano tam kary śmierci regularnie. Wyrok wykonano w upalne popołudnie 24 sierpnia, na dzień przed urodzinami Korgula. Został wyprowadzony z celi pod jakimś pretekstem, jak to wówczas robiono, żeby więźniowie nigdy nie mieli pewności, czy idą pod prysznic, czy na egzekucję, a egzekucję wykonano przez powieszenie No i tak w wieku 27 lat zakończył swój żywot Zygmunt Korgul. Choć temat był niewątpliwie interesujący i sensacyjny, to ówczesna praca potraktowała go bardzo po macoszemu. 27 sierpnia 1979 roku w lokalnej prasie pojawiła się bardzo lakoniczna, kilkuzdaniowa dosłownie notatka. Mogę ją wam przeczytać. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, utrzymanym w mocy przez Sąd Najwyższy, skazany został na karę śmierci oraz pozbawienie praw publicznych na zawsze Zygmunt Korgul. Zygmunt Korgul uznany został winnym zbrodni zabójstwa dwóch mężczyzn, którzy ujawnili, że trudnił się kłusownictwem. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski, wyrok został wykonany. No i tyle. Oczywiście ani słowa o tym, że był milicjantem, żadnych szczegółów. Ewidentnie władzy nie zależało na tym, żeby tę sprawę nagłaśniać. Chociaż był sierpień, sezon ogórkowy i gazety pisały o żniwach, o wizytach gospodarskich Gierka, o mnóstwie głupot i ogólnie takich rzeczy, o których dzisiaj nikt by nawet nie chciał czytać. Przejrzałam kilka różnych tytułów lokalnych i ogólnopolskich i znalazłam tylko tę jedną krótką notatkę. Być może były jeszcze jakieś gazety inne, do których nie zajrzałam, a w których ta informacja się pojawiła, no ale większość mediów, do których ja dotarłam, po prostu konsekwentnie na ten temat milczała. O tym, że ta sprawa była celowo wyciszana, może świadczyć fakt, że Sąd Najwyższy uchylił publikację wyroku, uzasadniając to możliwością pojawienia się, cytuję, nieuzasadnionych negatywnych reperkusji społecznych pod adresem organów MO. Dlaczego władza bała się nagłośnienia tej sprawy? No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy przyjrzeć się temu, co w latach 70. działo się w Polsce Ludowej. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że tutaj zastrzeleni zostali rolnicy, a przecież polska wieś obok robotników była tą dzisiaj, byśmy powiedzieli, grupą docelową, targetem władz PRL-u. To te grupy społeczne cieszyły się przywilejami, przynajmniej w teorii. To one miały prowadzić Polskę do tej wspaniałej, dostatniej przyszłości i życia w dobrobycie u boku braci ze Związku Radzieckiego. Także wyglądałoby to bardzo źle w takim sensie propagandowym, że milicjant, kłusownik po pijaku zastrzelił bez powodu rolnika. W latach 70. po słynnym grudniu na Wybrzeżu i pacyfikacji strajków robotniczych, które doprowadziły do przetasowań w partii, te niepokoje społeczne wcale nie ustały. Strajki i protesty na większą, mniejszą skalę wybuchały nadal i władza bała się nasilenia takich niepokojów. Gierek swoją pozycję zawdzięczał właśnie strajkom z roku 70. i w podobny sposób mógłby ten stołek stracić, gdyby sytuacja znowu się zaostrzyła. Tak też zresztą się stało, tylko kilka lat później. A wraz z nim jakaś tam grupa jego towarzyszy też by poleciała. Prawie równo rok wcześniej doszło do zabójstwa Stanisława Pyjasa, o którym powszechnie mówiono, że było to zabójstwo polityczne i o którym zrobiło się głośno, a z kolei rok 1979, w którym ten wyrok ostatecznie utrzymano i wykonano, był rokiem nieurodzaju, co też pogorszyło sytuację na wsi, zwiększyło niezadowolenie. Także w obliczu tych napięć nagłaśnianie tematu nie było w interesie rządzących. Trzeba było pokazać, że państwo kontroluje milicję, że wszelkie nadużycia są surowo karane, że milicjanci nie są ponad prawem i ten temat jak najszybciej uciąć, żeby sprawa nie wywołała kolejnych niepokojów społecznych. No i tak to zrobiono. Do dziś ta sprawa pozostaje tak naprawdę bardzo mało znana. Ja mam z tym wyrokiem taki problem, bo ogólnie na podstawie tego wszystkiego, czego dowiedziałam się o Korgulu, to nie zapołałam do niego jakąś wielką sympatią. Bez wątpienia zasłużył na surową karę, bo to, co zrobił, było niewyobrażalne. Jednocześnie muszę przyznać, że ten wyrok jest jednak dość szokujący, bo nie była to zbrodnia z premedytacją, nie był to seryjny morderca czy sprawca ludobójstwa, a przy takich zbrodniach sięgało się najczęściej po ten najwyższy wymiar kary. Oczywiście powinien zgnić w więzieniu za to, co zrobił, nie mam co do tego wątpliwości, no ale kara śmierci wydaje się w tym przypadku trochę ekstremalnym wyjściem. Historia PRL-u zna natomiast przypadki i mniejszych przewinień, za które wydawano takie wyroki, na przykład afera skórzana czy mięsna, obie w latach 60. to były sprawy takich przekrętów handlowych, powiedzmy gospodarczych, czyli nikt nawet nie zginął na skutek tych działań, no ale oszukano państwo, więc trzeba było przykładnie ukarać sprawców i tam też zapadły wyroki śmierci. W jednym przypadku ten wyrok został zmieniony na dożywocie, no ale w drugim został wykonany. Gdyby Zygmunt Korgul był sądzony dzisiaj, to przypuszczam, że nie dostałby nawet dożywocia. Skończyłoby się na 25 latach więzienia, bo jednak przyznał się, współpracował, wskazał miejsce ukrycia ciał. Oczywiście to, jak bezwzględnie i bezmyślnie się zachował, zasługuje na potępienie, ale jednocześnie przerażające jest to, że takim idiotycznym polowaniem po pijaku można sobie załatwić śmierć na szubienicy. Ten wyrok wydaje się też nieadekwatny, jeśli porównamy czyn Korgula do sprawy Połanieckiej na przykład, która wydarzyła się 2 lata wcześniej, a winnych stracono kilka miesięcy po Korgulu, albo do sprawy Jana Masłowskiego, którą omawiałam w jednym z pierwszych odcinków tego podcastu, czyli sprawy Iwana Groźnego ze Szczepiatyna, który też w tym samym roku został stracony, a który okazał się przecież przestępcą wojennym. Także sprawa trochę głupia, trochę straszna, rzadko przez kogokolwiek wspominana, pokazująca trochę, jak łatwo i szybko można było ze zwyczajnego człowieka stać się przestępcą i trafić na szubienicę za PRL-u. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dziękuję, że czekacie za każdym razem na pojawienie się kolejnego. Teraz nagrywam w takich odstępach mniej więcej 10-dniowych. Częściej mi się nie udaje w związku z różnymi obowiązkami, ale mam nadzieję, że za jakiś czas będę mogła sobie to wszystko tak ułożyć, żeby znowu do tego rytmu tygodniowego wrócić. W najbliższym czasie pojawi się też na YouTubie Zbrodni Prowincjonalnych taki specjalny materiał, bo zaproponowano mi objęcie patronatem nowej książki, która miała premierę kilka dni temu. Jest to powieść kryminalna, której akcja rozgrywa się na podlaskiej wsi i jest w niej wszystko to, co najbardziej lubimy w zbrodniach prowincjonalnych, czyli zmowa milczenia, rodzinne sekrety i tajemnicze zaginięcia. Książka nosi tytuł Sowniki i opowiem o niej Wam w krótkiej recenzji, w której będzie też konkurs, a w nim do wygrania egzemplarze książki. Także już teraz zapraszam. Wszystkie źródła do tego odcinka jak zawsze są na podstronie, którą macie podlinkowaną w opisie tego odcinka. A ja żegnam się już z Wami na dziś i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.